Mamy już połączenie z dziennikarzem z redakcji wschodniej Radia Wnet, z panem Arturem Żakiem. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Powiedz proszę, Arturze, co wiemy, jak obecnie wygląda sytuacja?
Sytuacja wygląda w ten sposób, że po wczorajszych atakach, po tych zmasowanych atakach, największych atakach rakietowych od początku tego pełnowymiarowego wtargnięcia, udało się we Lwowie odnowić działanie sieci energetycznej, bo te ataki były stricte tutaj na terenie zachodniej Ukrainy wymierzone w infrastrukturę krytyczną, w infrastrukturę energetyczną. Niemniej jednak dzisiaj rano doszło do kolejnych ataków rakietowych. Dwie rakiety dotarły do celu, że to tak ujmę, zniszczone. Została infrastruktura. W danym momencie władze donoszą o problemach z prądem na terenie miasta. Około 30% miasta nie ma dostępu do energii elektrycznej. Mają dostęp do wody, niemniej jednak dostęp do wody w sensie takim technicznym, czyli działają generatory, które dostarczają na najniższe piętra budynków wodę, żeby ludzie mogli sobie przynajmniej tę wodę nabrać. Przed chwilą przeczytałem też, że władzom udało się odnowić sporą część linii transportu elektrycznego we Lwowie, zarówno tramwajów, jak i trolejbusów, więc miasto powoli wraca do normy. Niemniej jednak z takimi atakami trzeba się liczyć i jednak mieszkańcy Ukrainy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, czy tutaj na zachodniej Ukrainie, czy centralnej, czy wschodniej, nie są bezpieczni i muszą się liczyć z uderzeniami terrorystycznymi w infrastrukturę.
No właśnie, nie ma co ukrywać, że te ataki, o których mówisz, czyli właśnie na ataki na infrastrukturę energetyczną, no to jest taka świadoma strategia wojsk rosyjskich po to, aby po prostu no, stworzyć bardzo ciężkie, można wręcz powiedzieć, no nieznośne warunki dla ludzi, dla cywilów, którzy obecnie przybywają. Stąd pytanie, jakie są te komentarze i jak czują się mieszkańcy Lwowa, mieszkańcy Drohobycza, nie wiem dokładnie, gdzie teraz się znajdujesz.
Aktualnie jestem nadal w Drohobyczu, we Lwowie będę z powrotem w czwartek. Nastroje są odwrotne od tych, które się przypisuje intencjom Putina i reżimu Putina. To w żaden sposób nie osłabia Ukraińców, tylko na odwrót. Tak jak to bodajże dwa dni temu określił Dmytro Antoniuk po tym, przepraszam, nie dwa dni temu, wczoraj dokładnie, że to jest taki kij włożony w mrowisko, czy też nawet bardziej w gniazdo szerszeni, to nie osłabia Ukraińców, tylko na odwrót determinuje. Nie osłabia też armii ukraińskiej w żaden sposób. Militarnie to nie ma żadnego znaczenia. Rozmawiałem z moimi kolegami, oficerami ukraińskimi. Oni mówią, że nawet na odwrót, bo raz, że rosną morale i ten taki sprawiedliwy gniew wśród żołnierzy ukraińskich, ale także prawdopodobnie spowoduje to większą ilość uzbrojenia dla armii ukraińskiej. Tutaj wielu komentatorów i ja też się skłaniam do ich myśli, że to jednak jest z jednej strony próba wykazania się przez nowego dowódcę, nazwijmy to tego typu osiągnięciami, a nowy dowódca generał jest znany z tego typu działań zarówno w Syrii, Czeczenii, podczas II wojny czeczeńskiej, czy nawet jako młody kapitan z działań podczas puczu, kiedy on to dowodził kompanią zmechanizowaną, ma co najmniej 3 ofiary na swoim sumieniu, a także to jest pokazanie reżimu Putina swoim tym najbardziej agresywnym, nacjonalistycznie nastawionym rosyjskim wyborcom, że ja jestem nadal tym silnym Putinem, który odpowie. Propaganda rosyjska od wielu, tak naprawdę już miesięcy zmieniła swoją retorykę takiej, gdzie to oni cały czas tłumaczyli, że przyszli wyzwalać Ukraińców i to powoli tak wygasało. Teraz to już jest na etapie tego, że cały naród ukraiński jest spaczony nazistowską ideologią i jedyny sposób wyzwolenia Ukraińców to jest całkowite rozbicie państwa ukraińskiego, stworzenie nieznośnych warunków, okupacja i długa resocjalizacja, tak jak oni to określają, czy też reedukacja, bądź nawet wprost mówią czasami o eliminacji poszczególnych części społeczeństwa ukraińskiego. Więc to bardziej jednak jest wymierzone wewnątrz Rosji te ataki, ten przekaz po tych atakach, niż w kierunku Ukraińców.
Arturze, ilość tych ataków, ilość rakiet, które spadła na Ukrainę do tej pory, to są takie, można powiedzieć, no, liczby zatrważające, straszne zdjęcia, filmy, które do nas docierają. A powiedz proszę, czy służby opublikowały do tej pory jakieś oficjalne doniesienia, dane dotyczące tego, ile jest ofiar czy osób poszkodowanych, jeżeli chodzi na przykład o dzień wczorajszy?
Od wczoraj, jeżeli się nie mylę, tutaj troszeczkę z głowy strzelam, jest chyba 14 ofiar śmiertelnych na całej Ukrainie, jeżeli mówimy tylko o tych ostrzałach rakietowych. Dzisiaj i wczoraj zresztą w Lwowie nie było ofiar śmiertelnych. Jeżeli chodzi na przykład o zdjęcia, to jednak władze Ukrainy się nauczyły od początku wojny działać odpowiednio i te zdjęcia są umieszczane albo z bardzo dużym opóźnieniem, bądź wcale. Więc na daną chwilę, jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne, to jest co najmniej kilkanaście osób. Tak jak powiedziałem, jeżeli się nie mylę, to 14. Co najmniej 60 osób zostało rannych. Tutaj dzisiaj rozmawiając też z moim kolegą, musieliśmy stwierdzić, że jednak to był cud, że jest ta ilość ofiar nie jest większa. Biorąc pod uwagę, że było wystrzelone tylko wczoraj ponad 80 rakiet dalekiego zasięgu, ponad 40 rakiet dotarło do celu. Były ostrzelane takie miejsca w Kijowie, które są gęsto, nazwijmy to, zaludnione, to znaczy tam jest dosyć dużo ludzi o tej porze. Pora też była wybrana nieprzypadkowo, to godziny poranne, kiedy studenci udawali się do pobliskiego uniwersytetu, uczniowie, ludzie do pracy, więc całe szczęście, że tych ofiar nie było więcej przy tak zmasowanym ataku. Mogę postawić śmiałą tezę, że jednak Putinowi chodziło o spowodowanie więcej śmierci i większego zamieszania w społeczeństwie ukraińskim.
To jeszcze, Arturze, przy okazji twojej wypowiedzi ja dodam informację, która też została zamieszczona przez wschodnią grupę. Walerii Martyniuk, zastępca dyrektora generalnego Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej, został porwany przez okupantów. Prawdopodobnie jest torturowany. Taką informację przekazał Energoatom. Ponadto Energoatom uważa, że w ten sposób Rosjanie starają się zdobyć potrzebne im informacje dotyczące osobistych spraw pracowników, aby szybciej zmusić personel właśnie do pracy w Rosatomie. To wszystko są bardzo niepokojące informacje.
Niestety Rosja stosuje wiele szantaży, wiele dźwigni ma niestety na daną sytuację. Elektrownie jądrowe na Ukrainie od początku tego pełnowymiarowego wtargnięcia są wykorzystywane przez wojska rosyjskie, czy też niedziałająca elektrownia w Czarnobylu, czy też cały czas ta trwająca epopeja w negatywnym znaczeniu tego słowa na terenie elektrowni w Energodarze, Zaporowskiej elektrowni, największej elektrowni w Europie. Poprzednio przecież rosyjskie wojska, czy też władze, czy też służby, bo tutaj do końca nie było wiadome, porwały poprzedniego dyrektora generalnego właśnie elektrowni jądrowej. Po kilku dniach udało się go wydobyć od Rosjan przy proteście społeczności międzynarodowej. Jego obowiązki przejął szef Energoatomu, pan Kotin, prezes Energoatomu. Teraz mamy do czynienia z zastępcą, więc myślę, że tutaj jak najbardziej to jest spowodowane tym, że Rosjanie już dawno chcą przejąć pełną kontrolę nad Zaporowską elektrownią. Zresztą oni mówią świadomie, że to jest teren Federacji Rosyjskiej i ta elektrownia jest własnością Federacji Rosyjskiej, pomimo tego, że Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej jest przekonana i twierdzi i ogłasza to, że to jest elektrownia ukraińska. Jak najbardziej to jest próba wpłynięcia na pracowników. Tutaj nawiążę jeszcze też do niedawnego wywiadu, który zrobiła nasza redakcyjna koleżanka Daria Gordijko właśnie z prezesem Energoatomu, z panem Kotinem, w którym to on mówił, że tam non-stop dochodzi do porwań wśród pracowników, próby wymuszenia odpowiedniego zachowania się i co najmniej kilka osób z ekipy, która pracuje na terenie tej elektrowni, pracowników od czasu zajęcia przez Rosjan, zginęła bądź zniknęła bez jakiejkolwiek wieści.
Arturze, to jeszcze na zakończenie takie pytanie, co dalej? To jest pytanie trudne, ale chodzi o to, jak oceniana jest do tej pory reakcja międzynarodowa, teraz ta pomoc Ukrainy, pomoc humanitarna, która powinna popłynąć jak najszybciej, jeżeli chodzi właśnie o odbudowę sektora energetycznego, no powinna się pojawić z dnia na dzień, bo z dnia na dzień i my tutaj w Polsce obserwujemy przecież spadek temperatur, mamy jesień, Ukraina też przygotowuje się do zimy, prawdopodobnie bardzo trudnej zimy, więc to jest też takie miejsce o apel, bo ta pomoc jest teraz chyba potrzebna, nie chcę mówić tak jak nigdy wcześniej, czy porównywać, ale fakt jest taki, że każdy dzień sprawia, że jest bardziej potrzebna.
Tutaj w pełni się z tobą zgadzam. Jak najbardziej pomoc przy odbudowie sektora energetycznego jest potrzebna. I jak informuje minister energetyki pan Hołuszczenko, międzynarodowe struktury już udzielają takiej pomocy. Ale ja bym też oprócz tej pomocy przy wsparciu energetycznym Ukrainy, humanitarnym, też po raz kolejny bym chciał zaapelować, myślę, że to nie będzie nowość, o obronę przeciwlotniczą. Jednak wielu specjalistów mówi, że w danym momencie jest trochę za późno na dostarczanie systemów dalekiego czy też średniego zasięgu, bo to jest proces długotrwały pod względem szkolenia i no przecież tych rzeczy też się nie kupuje w sklepie, tak? Ich ktoś musi albo wyprodukować, bądź zabrać ze Stanów któryś z armii. Ale z drugiej strony jak najszybciej niebo nad Ukrainą powinno być zamknięte, czyli przede wszystkim obrona przeciwlotnicza, wzmocnienie ukraińskiego lotnictwa, no i w sumie nie będę jakiś bardzo wyjątkowy, sprzęt pancerny, czyli pojazdy pancerne, czołgi, transportery opancerzone, amunicja i artyleria. To są najważniejsze rzeczy, które są potrzebne dla Ukrainy. No i oczywiście wsparcie humanitarne obywateli. I tutaj nawet trudno jest mi wiedzieć, co jest potrzebne, bo mam wrażenie, że jest potrzebne chyba wszystko.
I o tym też cały czas przypominamy na antenie Radia Wnet. Ja jeszcze tylko dodam jedną informację, bo wczoraj byłam pod ambasadą rosyjską. Tam był duży protest o odwołanie ambasadora, pracowników ambasady rosyjskiej właśnie w Polsce. Same racje słuszne, organizatorzy podnosili, że to zrobiła już chociażby Litwa, że powinna zrobić też to Polska. Natomiast tam pojawił się też taki akcent polityczny. Pojawili się politycy lewicy, także chyba z transparentami kodu i też pojawił się taki motyw zarzutów pod adresem rządu polskiego, konkretnie Prawa i Sprawiedliwości. To jest taka już moja prywatna tutaj refleksja. Uważam, że niekorzystnie dla organizatorów łączenie tych dwóch spraw politycznych, bo jedną sprawą i tą najważniejszą jest teraz sytuacja na Ukrainie, a drugą sprawą jest faktycznie pozwalanie dochodzić do głosu czy politykom, czy prawda, jakiejś innej opcji z zewnątrz. Natomiast taki apel wczoraj się pojawił, ja go teraz powtórzę, bo byłam na tym proteście, czyli apel Ukraińców, apel działaczy tutaj właśnie w Polsce, aby polski rząd odwołał ambasadora Rosji i wszystkich pracowników ambasady. Artur Żak, dziennikarz, publicysta, redakcja wschodnia Radia Wnet. Bardzo Arturze dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się nisko, do zdrowia.